Dzień dobry Państwu, Krzysztof Jankowski. Program realizuję tutaj w Poznaniu, w studiu Krzysztofa Komedy. Ja nazywam się Piotr Świątkowski. Mija 75. rocznica wielkiej ucieczki z żagańskiego Stalagu Luft 3. Prochy uciekinierów spoczywają na cmentarzu wspólnoty brytyjskiej na Cytadeli w Poznaniu, dlatego ta historia jest dla nas tak bliska i tak ważna. Radiu Poznań. Razem z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i konsulem honorowym Wielkiej Brytanii w Poznaniu panem Włodzimierzem Walkowiakiem postanowiliśmy przypomnieć tę tragiczną historię. Naszymi gośćmi tutaj w Poznaniu, w studiu Krzysztofa Komedy są attaché obrony ambasady brytyjskiej w Warszawie, pułkownik Dominik Morgan. Dzień dobry. Pracownik poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Adam Kaczmarek. Witam pana. I konsul honorowy Wielkiej Brytanii w Poznaniu, Włodzimierz Walkowiak, również witam. Cieszę się, że państwo przebiliście się przez korki. Nie wiem, co dzisiaj w Poznaniu się dzieje, ale jakiś komunikacyjny armagedon. I witam publiczność zgromadzoną tutaj w studiu. Cieszę się, że państwo dotarliście. Jest piątek po południu, a wy zechcieliście wziąć udział w audycji historycznej. To się ceni. Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie Marta Szczesiak-Ślusarek z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i pan dyrektor, doktor habilitowany Rafał Reczek, również z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękujemy za współzorganizowanie przystanku Historia w Radiu Poznań, ponieważ to spotkanie właśnie jest z cyklu przystanków Historia, które od jakiegoś czasu realizujemy w Radiu Poznań. Z naszymi gośćmi tu w Poznaniu będzie rozmawiał poznański historyk i dziennikarz Radia Poznań Jarosław Burchardt, ale zanim, Jarku, tobie oddam głos, to oddam głos Radiu Zachód. Redaktor Kamil Chybki jest w tej chwili z dyrektorem Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, panem dyrektorem Markiem Łazarzem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu.
Dzień dobry.
Gdzie jesteście, panowie?
Muzeum Obozów Jenieckich to właśnie ta instytucja, która na co dzień dba o to, by pamięć między innymi o wielkiej ucieczce nie zaginęła. My właśnie wybraliśmy się do jednej z największych atrakcji tego muzeum, a to jest zrekonstruowany kilka lat temu barak, odwzorowany dokładnie tak, jak on wyglądał w czasie II wojny światowej, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, jak to codzienne obozowe życie wyglądało. W zbiorach muzeum jest wiele przedmiotów, takich jak między innymi mundury, przedmioty wykorzystywane przez jeńców na co dzień, ich rzeczy osobiste. Więc pytanie, jak to codzienne życie w tym obozie wyglądało?
To życie w obozie przede wszystkim wyglądało tak samo, codziennie tak samo. Kiedyś spotkałem się z taką opinią, którą zresztą usłyszałem od jednego z jeńców. Największym wrogiem w obozie oprócz głodu, chłodu była nuda. Oficerowie w obozach jenieckich nie byli zmuszani do pracy. Ich zadaniem było siedzieć w obozie i czekać do końca wojny. Stąd też niewiele było do roboty. Ci ludzie musieli sobie tutaj zorganizować życie na nowo, musieli się zaadaptować do nowych warunków. Stąd też wszelkiego rodzaju aktywność, która pozwalała im przetrwać, przeżyć warunki obozowe. I to jest aktywność edukacyjna. Ludzie czytali na potęgę książki. W każdym sektorze, w każdym baraku znajdowała się biblioteka, bardzo dobrze wyposażona przez YMCA, czyli przez Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, czy też przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż ta pomoc docierała do obozów. Stąd też sprzęt sportowy, książki, materiały dydaktyczne, to wszystko docierało do obozów jenieckich, żeby ci ludzie mogli w jakiś sposób to życie prowadzić normalnie.
Jesteśmy właśnie w zrekonstruowanej izbie mieszkalnej tego baraku. 20 kilka metrów kwadratowych, 6 miejsc dla jeńców, prycze, proste drewniane stołki, taborety, no i piec. Piec, za którym ukrywało się właśnie serce wielkiej ucieczki, wejście do podziemnego tunelu. Skąd pomysł na ucieczkę właśnie tą drogą? W obozie znajdują się jeńcy wojenni, oficerowie sił powietrznych wojsk alianckich, elita. No, to chyba możemy powiedzieć, że konspiracja tutaj prędzej czy później musiała się rozpocząć, prędzej czy później musiał pojawić się pomysł uciekamy.
W każdym obozie istniała organizacja ucieczkowa, którą zarządzał najstarszy stopniem oficer w obozie, bo ucieczka jest obowiązkiem każdego żołnierza, szeregowego podoficera, oficera. Zgodnie z konwencją genewską karą za ucieczkę było 14 dni aresztu. To nie była jakaś strasznie brutalna kara i ta kara nie odstraszała, nie zniechęcała do ucieczek. Ale proszę pamiętać też jedną rzecz. Każda ucieczka, oczywiście no docelowo każdy z nich marzył o tym, że uda mu się wydostać z Niemiec. Tak naprawdę każda ucieczka była akcją wojskową, operacją wojskową, której celem było no spowodowanie zamieszania, chaosu na tyłach wroga. I teraz pytanie, dlaczego uciekali? No właśnie dlatego, bo to był ich obowiązek, bo musieli. Organizacja planu ucieczkowego jest też formą walki właśnie z tą bezczynnością i z nudą, a więc to już nie jest ważne, czy ta ucieczka nam się uda, czy nie. Ważne jest, że mamy plan, realizujemy go i mamy zajętą czymś głowę i ręce. A dlaczego uciekali akurat pod piecem, bo to pytanie pojawiło się na samym początku. Obóz w Żaganiu był z założenia obozem antyucieczkowym, a więc zastosowano w nim szereg zabezpieczeń, takiej prewencji antyucieczkowej, jak między innymi podwójne rzędy drutów kolczastych czy mikrofony podziemne, sejsmografy zakopane pod ogrodzeniem, które miały wychwytywać podziemną aktywność jeńców i między innymi to, że baraki drewniane były zbudowane w ten sposób, że pod podłogą baraków znajdowała się pusta przestrzeń, a więc baraki stały na takich ceglano-betonowych fundamentach. I tak naprawdę nie było łatwo kopać tunel pod barakiem, ponieważ ta przestrzeń pod barakiem była codziennie patrolowana przez wartowników. Stąd też pomysł, żeby wykorzystać właśnie te fundamenty, te ceglane betonowe słupy, które tutaj stały pod barakiem. To było w ten sposób skonstruowane. Zresztą jesteśmy właśnie w typowej izbie jenieckiej. Cała podłoga jest drewniana, natomiast w narożniku tego pomieszczenia jest taki betonowy właśnie ceglany fragment, na którym stał piec. Ten fragment został wykorzystany do ucieczki, to znaczy jeńcy przebili się najpierw przez ten betonowo-ceglany fundament, po czym dopiero kopali w ziemi. Co było stosunkowo łatwe, ponieważ ten grunt tutaj w Żaganiu jest piaszczysty, charakterystyczny, więc to samo kopanie może jest na początku łatwe, ono oczywiście rodzi szereg niebezpieczeństw, bo ten piach jest nieobliczalny, ten piach ciągle się obsypuje, więc tę całą konstrukcję dodatkowo trzeba wzmacniać i zabezpieczać drewnem, deskami. Do tego z kolei wykorzystywano deski wyciągane z prycz. Te deski podtrzymujące materace w łóżkach. I to też jest odpowiedź na pytanie o rozmiary tunelu. Rozmiar tunelu to dokładnie rozmiar pryczy, czyli szerokość pryczy, czyli to jest w granicach 1 metra szerokości.
Najpierw wwiercili się około 9 metrów w ziemię, a potem ponad 100-metrowa trasa wiodąca do najbliższych drzew, ponieważ no, dzisiejsze muzeum znajduje się praktycznie w tym miejscu, w którym stał obóz, na skraju lasu. Ogromne przedsięwzięcie inżynieryjne, jak radzili sobie właśnie z wydobyciem tego piachu z tunelu, jak radzili sobie z dostępem powietrza, które jest niezbędne pod ziemią.
No, o ile samo kopanie nie było może uciążliwe, narzędzia do kopania były wykonane z puszek po konserwach, to akurat była najprostsza część, najłatwiejsza część zadania. Trzeba sobie uświadomić, że z 3 tuneli, które przygotowywano w ramach wielkiej ucieczki, te 3 tunele wygenerowały tony piasku, tony urobku, które trzeba było w jakiś sposób schować, ukryć przed wartownikami i to było jedno z najpoważniejszych wyzwań w trakcie całej tej operacji. A więc w specjalnie uszytych workach, pochowanych w spodniach pod płaszczami, wyspecjalizowana grupa jeńców roznosiła ten piach po terenie całego obozu. Ukrywali go wszędzie, gdzie można było, na boisku sportowym. Specjalne baraki, wokół baraków przygotowano specjalne ogródki działkowe, gdzie oczywiście tutaj nic nie rosło, ale był powód, żeby te ziemię mieszać motykami, gdzieś tutaj rozdrabniać. I to jest kilkadziesiąt ton piasku, które przez ciągu roku, bo tyle mniej więcej trwało przygotowanie całego tunelu Hary, tego głównego, którym uciekli, tony piasku, które należało rozrzucić. Tunel był bardzo długi, ponad 110 metrów długości, tam brakowało powietrza. Tunel na początku był oświetlany lampami prymitywnymi, oliwnymi, które nie dość, że dymiły, to jeszcze dodatkowo zabierały tlen. Była konieczność sporządzenia, wybudowania jakiegokolwiek prymitywnego systemu powietrznego, który by dostarczał świeży tlen do tunelu. Wykorzystano ponownie puszki po pustym mleku w proszku, puste puszki po mleku w proszku, z których budowano przewody powietrzne. Na początku tunelu znajdowała się specjalna pompa, którą tłoczono świeże powietrze do tunelu, żeby tam się nie podusili.
Zanim wartownicy spostrzegli się, że trwa ucieczka, 76 jeńców wydostaje się na zewnątrz. No, niestety historia tutaj, ta sensacyjna, chwalebna ucieczka za chwilę się kończy, ponieważ zdecydowana większość z nich, 73, zostaje złapanych dość szybko. Tylko trzech oficerów może mówić tak naprawdę, że ta ucieczka im się udała.
W sumie zgodnie z ich przypuszczeniami i tego się spodziewali. Oni wiedzieli, że zostaną prędzej czy później złapani. Rzeczywiście 73 zostało schwytanych w przeciągu tygodnia w wyniku ogromnej, ogólnokrajowej obławy, którą zarządzono na terenie Niemiec. I to był właśnie ten cel ucieczki. To było wygenerowanie właśnie potężnego chaosu, zamieszania na tyłach wroga. I to zadziałało. No, jednej rzeczy nikt nie przewidział tego, że ucieczka wywoła furię w Berlinie, że sam Hitler podejmie decyzję tragiczną w skutkach, decyzję o zastrzeleniu 50 uczestników. Hitler początkowo chciał wszystkich ich rozstrzelać. Tutaj ciągle ta historia nie jest dla nas jasna, ponieważ instrukcja Hitlera, tak zwany Sagenbefehl, czyli rozkaz żagański, w rzeczywistości w formie pisemnej się nie zachował. Odtworzono śladowo jego brzmienie na podstawie zeznań świadków po wojnie i ta instrukcja miała brzmieć, żeby rozstrzelać ponad połowę uciekinierów. Jeszcze jedna z teorii mówiła o rozstrzelaniu 50% uciekinierów, przy czym zamiast 50% rozstrzelano 50. To jest historia, przypuszczam, że już do końca nie znajdziemy pełnej odpowiedzi na te pytania. Natomiast rzeczywiście 50 oficerów, w tym 6 polskich oficerów, lotników, zostało rozstrzelanych w różnych miejscach, generalnie Dolnego Śląska, bo oni zostali schwytani przede wszystkim tutaj na terenie Dolnego Śląska, okolice Bolesławca, Legnicy, Jeleniej Góry, Wrocławia.
Jest też polski wątek w wielkiej ucieczce. Wśród 76 uciekinierów mamy 6 Polaków.
6 Polaków zdążyło wydostać się z tunelu. Na nieszczęście oni akurat znaleźli się na tej liście 50 rozstrzelanych, ale udział Polaków w przygotowaniu całej operacji jest o wiele większy. W kolejce do ucieczki, przypominam, że ucieczka była planowana dla 200 osób, tych polskich oficerów było więcej. No, na ich szczęście nie zdążyli wejść do tunelu i być może w ten sposób ocalili życie. Ale należy powiedzieć, że tutaj Polacy mieli szczególny wkład w projektowanie właśnie tych sztucznych, takich zamaskowanych wejść do tuneli, tych klap, które udawały podłogę fundamentu. To budowali nasi lotnicy i tutaj ukłon w ich kierunku, bo rzeczywiście zrobili świetną robotę. Tunele były kontrolowane wielokrotnie przez wartowników i nie były odnalezione. Także tutaj nasi lotnicy mieli też ten wkład w całą operację.
Historia wielkiej ucieczki znana w powszechnej świadomości przede wszystkim dzięki hollywoodzkiej produkcji, ale od wielu, wielu lat to właśnie Muzeum w Żaganiu codziennie dba o to, by ta historia także nie zaginęła, nie została zapomniana i każdego dnia tutaj właśnie odwiedzając muzeum można poczuć atmosferę nieco tamtych dni, zobaczyć jak to wyglądało właśnie dzięki największym atrakcjom tej placówki, czyli rekonstrukcji baraku, w którym znajdują się odtworzone ze 100% dokładnością izby mieszkalnej, a także dzięki kilkudziesięciometrowej replice tunelu ucieczkowego, tunelu Hary. To wszystko, tak jak powiedziałem, można zobaczyć na co dzień w muzeum, a także każdego roku pod koniec marca, gdy organizowane są uroczystości rocznicowe Wielkiej Ucieczki. Dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu Marek Łazarz, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję, a z dyrektorem muzeum rozmawiał redaktor Kamil Chybki z Radia Zachód. Przenosimy się z Żagania do Poznania, jesteśmy w studiu imienia Krzysztofa Komedy i zapraszam teraz Jarosława Burcharda, naszego dziennikarza i historyka, który porozmawia z pierwszym gościem naszej audycji.
Dzień dobry Państwu. Moim pierwszym gościem jest atasze obrony ambasady brytyjskiej w Warszawie, pułkownik Dominic Morgan. May I introduce you, Mr. Colonel, and maybe you introduce yourself and say any words about you as an official representative of the British Commonwealth in Poland.
So I am Colonel Dominic Morgan. I am the defence attaché for Great Britain in Poland. I've been in appointment in post for 12 months now, and my role here is to promote defence engagement, as we call it in the British military. Defence engagement is perhaps a slightly difficult phrase. I would perhaps make it slightly easier by calling it defence diplomacy. And defence diplomacy in Poland is unique. Defence diplomacy in every country is different. So the challenges, the rewards I have in Poland are different to my colleagues in Africa or South America or Asia. The roles are different in each country, and they change depending on the relationship that the UK has with the host country.
May I translate in Polish for our students? Pan pułkownik Dominic Morgan reprezentuje Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii w czasie swojej misji w Polsce, około 12-miesięcznej, reprezentuje nie tylko interesy brytyjskich sił zbrojnych, ale także interesy korony brytyjskiej. I celem misji oficerów, takich jak pan Dominic Morgan, jest reprezentowanie głównie sił zbrojnych oraz dyplomacji brytyjskiej, wszystkiego tego, co tyczy się sił zbrojnych. Another question. You represent not only the specially military diplomacy, but you are responsible for preserve the British heritage in the Polish area. Means to commemorate all the history which touch with the First and Second World War. You know that in Polish area we have some cemeteries, the graves of the British soldiers from First World War. And from the Second World War, but stay in the Second World War. You know that we will celebrate the 75th anniversary, the Great Escape. We talk about the pilots, but these pilots belong to not only to the Royal Air Force, but generally to the Air Force, which have a principal target, bombarded Germans. And you know the history from World War II, that chief of British Bomber Comets, Arthur Harris, decide put this risk and put the life of the pilots from bombarded German. Have he rights to do it? It's a question for all as a military.
So if I can just understand the question, the direction that Harris gave to his Air Force to put their lives at risk to undertake bombing missions in Germany, is that
yes, correct? Yeah. Sorry.
So this is a question I think which has to be put into the context of the point in time that the orders were issued. I think that the worst thing that modern generations can do is to apply their principles of today and try and use them as a template for decisions that were made 75, 80 years ago. So decisions were made on the best knowledge and the best assessments of senior officers, politicians during the Second World War, on the knowledge they had at the time, not on the knowledge that we necessarily have at this time.
And the lost. We talk about the lost, the planes, and the lost the lives. But the pilots which was survive during this targets, they were caught by the Germans.
Mm-hmm.
And the principle for them, just we talk, because Mr. Chief of this museum said, the principal target for the British, and not only British pilots, Polish pilots, United States pilots, was to organize the escape. Do you agree that in the prison time is the same role for the pilots, soldiers in the British Commonwealth? They have the same order now?
So the training...
To escape.
So the training that is given now for... there is, if I could say, that there is very, very advanced training for those service personnel who may be at danger of being captured by the enemy, and it is a far more complex situation, I think, than was necessarily faced by their forebears during the Second World War. I think during the Second World War that, by and large, the protagonists accepted and respected the Geneva Convention. I think that there was an acceptance that it was the duty of Allied airmen to escape, to return to rejoin their comrades, to continue the fight against tyranny.
I tried to translate in Polish. Pytałem pana pułkownika o dwie kwestie. Pierwszą, która dotyczyła słynnego rozkazu marszałka Harrisa, tak zwanego bomber Harrisa, który był dowódcą brytyjskich sił bombowych w czasie II wojny światowej i podjął ten słynny rozkaz, wybombardować Niemcy z wojny. I zapytałem pana pułkownika, czy warto było poświęcić dziesiątki, jak nie setki istnień ludzkich, pilotów Królewskich Sił Powietrznych, wśród których byli także Polacy, w akcjach nad Niemcami. Bo często pytamy, skąd się wzięli jeńcy alianccy w Żaganiu, wtedy na terytorium Niemiec. Byli to ci, którzy mieli szczęście przeżyć zestrzelenie, skok ze spadochronem, no i znaleźli się w niewoli. Pan pułkownik odpowiedział, to była ich misja. Marszałek Harris skonstruował ten plan tak i zgodnie tutaj pan pułkownik odpowiedział, że był to jeden z wariantów prowadzenia wojny. Nie wiedziano wtedy jeszcze, że działanie sił powietrznych będzie miał tak ogromny wpływ na przebieg działań wojennych. I kolejne pytanie, które panu pułkownikowi postawiłem, jak dzisiaj zachowałby się żołnierz brytyjski w niewoli? Zachowałby się dokładnie tak samo. Czyli misją oficera szeregowego czy podoficera jest postępować zgodnie z konwencją genewską, która obowiązuje do dzisiaj, i żołnierz w niewoli ma obowiązek uciekać, jak tylko jest to możliwe. A ci, którzy go pilnują, mają obowiązek go strzec, ale nie zabić. And the last question for you. You will be here tomorrow to Żagań, yes? Your trip to this prisoner camp. What is your opinion and your mind about preserve them the memory of this Polish of this prisoners of war now in Poland.
So the importance of
preserving yeah
yes so
for the young generation especially
exactly I have a good understanding, I would say, of Second World War history. I think that my understanding comes from being of an age that was closer to the Second World War than maybe a lot of the youngsters today. I was party to conversations with people who'd been in the Second World War. But I'm aware that I'm somewhat not unique, but I am of an age that is not reflected generally now in that sort of understanding. So my view is that we need to do everything to maintain the understanding and to maintain the connection between between the future generations and what has gone before. Because I think that we are all products of our history, and if we don't know our history, then it is very difficult to understand where we should be heading in future.
Thanks very much for speaking. Thank you very much for attention now in our studio. And maybe I will ask now our Poznań history, Mr. Adam Kaczmarek. Poproszę pana Adama Kaczmarka. Thanks
Thank
very
you.
Much.
Thank you.
Dokończę jeszcze, że pan pułkownik na zadane pytanie, jak powinniśmy zachować się obecnie, wspomniał o tym, żeby zachować pamięć o tym, co się wydarzyło i nie dopuścić do wydarzeń, które mogłyby przypomnieć tą wielką ucieczkę. Mówimy, zachowujmy przeszłość o wydarzeniach.